Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie. Dziś o stratach mistrzów, czyli stratach mistrzowskich dzieł, skarbów kultury, które Polska utraciła. Szacuje się, że tylko II wojna światowa to strata 514 obiektów, 500 000 dzieł sztuki, 22 milionów woluminów. Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk jest sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalny konserwator zabytków Jarosław Selin. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Straty są ogromne. Nie zawsze trafia to niestety do naszej świadomości. No może jeśli mówimy o reparacjach wojennych, czy jak to ostatnio o obrazie Wasilija Kandyńskiego, który pojawił się na aukcji w Berlinie. Co państwo polskie robi w tej sprawie?
Państwo polskie, zwłaszcza od 2017 roku, kiedy weszła w życie ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury i to zadanie przypisano Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym mam zaszczyt pracować, działa bardzo intensywnie w tej sprawie. Mamy specjalny departament restytucji dóbr kultury, który jest takim, można powiedzieć, departamentem śledczym, detektywistycznym, który bardzo profesjonalnie tych dzieł straconych w czasie II wojny światowej, ale też ukradzionych po prostu poszukuje, bo na przykład ten Kandyński, którego pan wspomniał, to było po prostu dzieło ukradzione w 1984 roku.
Tak, dzieło ukradzione i myślę, że w tym momencie, panie ministrze, powinniśmy też tutaj wyjaśnić pewną kwestię, bo pojawiają się głosy, że ono nigdy nie było własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, zostało wypożyczone na jakąś wystawę i potem wyjechało gdzieś do Stanów Zjednoczonych. Natomiast prawda jest taka, że była aukcja w roku 82 przeprowadzona przez DESE i pan dyrektor Lorenz, który wtedy był szefem Muzeum Narodowego w Warszawie, po prostu dla Muzeum Narodowego ten obraz kupił.
I to za duże pieniądze. To był, pamiętajmy, stan wojenny, uboga Polska.
I 500 000 to kosztowało z tego,
ponury PRL i 500 000 złotych to był porządny pieniądz na zakup tego dzieła, a 2 lata później po prostu bezczelnie ukradziony. I Niemcy próbowali w domu aukcyjnym w Berlinie ten obraz sprzedawać, zachowywali się jak paserzy. No ale tę sprawę wstępnie wygraliśmy, bo transakcja sprzedaży nie została skonsumowana i sprawa będzie rozstrzygana w sądzie. Ale wróćmy do tego głównego wątku, jak działamy. Otóż mamy właśnie ten specjalny departament, on ma profesjonalnych pracowników, oni robią codzienny monitoring międzynarodowego rynku dzieł sztuki, bo przecież każdy dom aukcyjny, jak chce coś sprzedać, to ogłasza to w internecie, więc to jest powszechnie dostępne. Te informacje są powszechnie dostępne i właściwie codziennie sprawdzamy około 4,5 tysiąca domów aukcyjnych w 72 krajach. Co oni planują? Co wystawiają? Publikują? To od razu konfrontujemy z naszymi danymi, a my mamy dane dobrze udokumentowane 65 tysięcy obiektów różnych. Malarstwo, rzeźba, grafika, meble, tkaniny, porcelana, szkło, militaria, zbiory numizmatyczne, zbiory archeologiczne. 65 tysięcy obiektów, które są udokumentowane na od kilkudziesięciu do kilkuset stron. Pełna dokumentacja danego obiektu. Więc jeśli coś takiego zauważymy na tych aukcjach, to od razu wyciągamy odpowiednią teczkę i mamy gotowy dokument do wniosku restytucyjnego. Również śledzimy coraz lepiej digitalizowane kolekcje muzealne. Muzea w Polsce również na ogół pokazują na wystawach stałych jakieś 5% swoich zbiorów. 95% zbiorów jest w magazynach i one tam zalegają albo dla naukowców, żeby badali różne dzieła sztuki albo nurty sztuki, albo na wystawy czasowe są wypożyczane, bo ktoś sobie wymyślił jakąś wystawę czasową, więc z tych magazynów się udostępnia na wystawy czasowe obiekty. I my często nie wiemy, co w tych magazynach jest. Teraz wiemy coraz więcej, dlatego że muzea lubią się pochwalić, co mają, również w magazynach, a nie tylko na wystawach. I w związku z tym to też monitorujemy. I dlatego w ostatnich tych właśnie 5-6 latach udało nam się odzyskać około 700 obiektów. To jest całkiem niezły wynik.
Tak mniej więcej co tydzień tego... jakieś dzieło sztuki.
Tak, ale w stosunku do tych 65 tysięcy, które mamy dobrze udokumentowane, to jest oczywiście kropla w morzu potrzeb. No ale trzeba robić to, co można. No, i tak moim zdaniem efekty są całkiem niezłe, ale to jest jeszcze praca na pokolenia i to jest właściwie praca, której terminu końcowego nie widać, kiedy ona będzie mogła być wykonana. Myślę, że praca jeszcze na pokolenia.
No wracając jeszcze do tego obrazu Kandyńskiego, też jest problem z tym prawem niemieckim. Tam jest 30 lat i i koniec.
To jest dziwne prawo. To jest dziwne prawo. To jest prawo, które mówi, że nawet nie strata wojenna, tylko właśnie Kandyński jest tego przykładem. Ukradłeś, jesteś złodziejem.
30 lat
chowasz w sejfie, chowasz w piwnicy, czekasz 30 lat. I potem legalnie wystawiasz i mówisz, proszę miliony mi za to dać, bo ja już jestem tego właścicielem. No to jest bardzo dziwne prawo. Niemcy, które same siebie określają jako mocarstwo moralne, mają paserskie prawo tak naprawdę. Muszą to prawo zmienić. Zresztą dobry sygnał był, kiedy ten rząd obecny powstawał, ten rząd koalicyjny SPD, FDP, Zieloni, to oni wiedzieli, że taki problem jest i w umowie koalicyjnej zapisali, że to prawo zmienią. Nie zmienili dotąd. Myślę, że ta historia obrazu Kandyńskiego i awantura, bo to była awantura międzynarodowa, którą wstępnie wygraliśmy, spowoduje, że być może te prace nad zmianą tego dziwnego prawa przyspieszą.
No miejmy taką nadzieję, tym bardziej, że no, z jednej strony mówimy o tych stratach, jeżeli mówimy o II wojnie światowej, mówimy o tej stronie niemieckiej, ale musimy pamiętać, że z drugiej strony także jest wiele obiektów zrabowanych i to też zrabowanych podwójnie, bo te zrabowane obiekty przez Niemców potem zostały zrabowane przez Sowietów i są gdzieś na wschodzie Europy albo wręcz w Azji w zbiorach rosyjskich.
Tak, jeśli chodzi o straty wojenne, to rzeczywiście i wschód, i zachód tutaj są winni. Były specjalne brygady trofiejne Armii Czerwonej, które przechodząc przez Polskę po prostu rabowały albo to, co Niemcy już zdążyli zmagazynować, albo wprost chodzili po prostu do polskich obiektów i konfiskowali, więc taki rabunek również się czynił, ale w kierunku rosyjskim oczywiście możliwość restytucji dóbr jest praktycznie żadna, nie tylko ze względu na wojnę, która się teraz toczy i zerwanie jakichkolwiek relacji z tym państwem przez cywilizowany świat, ale też ze względu na prawo, które Rosja sobie wprowadziła już kilkanaście lat temu, o tym, że wszystko, co pochodzi z czasów II wojny światowej z terenu przez nich rozumianej III Rzeszy, jest łupem wojennym, który już nigdy nie będzie zwracany. Oni sobie takie prawo przyjęli. W związku z tym interpretują to tak. Wszystko, co ze Śląska, z Pomorza, z Warmii i Mazur, a nawet, to już jest naprawdę przekroczenie logiki nawet, z wolnego miasta Gdańska jest łupem wojennym. Nie przyjmują na przykład do wiadomości, że wolne miasto Gdańsk nie było terenem III Rzeszy, tylko było terenem zajętym w wyniku wojny. Od 1 września zaanektowano wolne miasto Gdańsk z powodu wojny wypowiedzianej Polsce. Także to był teren okupowany. Gdańsk, wolne miasto Gdańsk było formalnie terenem okupowanym. To tak jakbyśmy uznali, że teren Wielkopolski i Pomorza nie był terenem okupowanym, bo został wcielony do III Rzeszy. Jakbyśmy uznawali prawodawstwo hitlerowskie czy niemieckie. Nie, to były tereny okupowane i wszystko, co stamtąd wywożono, trzeba traktować jako rabunek z terenów okupowanych. No ale w kierunku rosyjskim oczywiście, dopóki się tam władza nie zmieni, dopóki jakaś cywilizowana, a nie bandycka, KGB-owska ekipa nie będzie tam rządzić, to w ogóle żadnej rozmowy z Rosją niestety nie ma. My wiemy, co oni tam mają. My wiemy, co oni mają. Bardzo wiele obiektów jest przez nas zidentyfikowanych. Wnioski restytucyjne są złożone, ale są bez odpowiedzi od wielu lat.
Ale historia uczy, że właśnie tam nigdy właściwie nie przestrzegano prawa własności jakiejkolwiek intelektualnej. To nie dotyczy tylko dzieł sztuki, ale choćby własności utworów. Ja pamiętam jeszcze, jak studiowałem fortepian, chciałem zagrać fantazję Karola Szymanowskiego. Nigdzie nie można było znaleźć nut, bo obowiązywały prawa autorskie. Nikt tego nie mógł wydać, ale tu proszę, rosyjskie wydanie jak najbardziej było. To samo było z nagraniami, z płytami i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że tam wolna Amerykanka, no, czy lepiej mówiąc wolna Rosjanka funkcjonuje znakomicie od lat.
No wiadomo, że Rosja sama siebie określa jako odrębną cywilizację. Nie jest cywilizacją Zachodu, nie jest cywilizacją europejską, tylko oni się tym szczycą zresztą, mówiąc, że jesteśmy odrębną cywilizacją euroazjatycką. No ale co to znaczy ta cywilizacja? Widzimy w Irpieniu, w Buczy, w Mariupolu i w traktowaniu ludności cywilnej, w traktowaniu zabytków, obiektów, dzieł sztuki, w bombardowaniu obiektów cywilnych. No tak wygląda ta cywilizacja niestety.
No, cywilizacja, która niszczy również własne źródła, własne korzenie kultury, no bo przecież tak też się dzieje na Ukrainie w tej chwili.
Skoro w Radiu Gdańsku jednak rozmawiamy, to proszę pozwolić, że o paru przykładach odzyskanych dzieł w ramach restytucji dóbr kultury z Gdańska powiem, które się w ostatnich latach udały. Otóż 4 lata temu odzyskaliśmy przepiękny obraz Zesłanie Ducha Świętego przypisywany Isaacowi van den Blocke, wybitnemu, powszechnie znanemu tutaj malarzowi pochodzącemu z Niderlandów, ale gdańskiemu malarzowi. I Muzeum Narodowe w Gdańsku już się tym obrazem cieszy. On przez wieki wisiał w kościele świętej Brygidy i został znaleziony w rękach prywatnego właściciela, któremu po prostu ten obraz zabraliśmy, bo on był kradziony. Odzyskaliśmy grafikę autorstwa Johanna Senredama z Muzeum Narodowego w Gdańsku 3 lata temu, która portretuje malarza Johanna von Aachen. To jest część kolekcji, słynnej kolekcji gdańskiego kupca Jakoba Kabruna, gdzie było 350 obrazów, 2000 rysunków i akwarel, 11 tysięcy sztychów, 2000 książek. Wszystko to poszukujemy. To była jedna z największych kolekcji podarowana miastu przez prywatnego kupca na przełomie XVIII-XIX wieku i to była właśnie część tej kolekcji. To dzieło wystawiono na sprzedaż właśnie w domu aukcyjnym w Berlinie i to odzyskaliśmy. No i odzyskaliśmy też z kościoła mareckiego w Gdańsku 2 lata temu słynny 15-wieczny ołtarz Pietas Domini, który to zdobił kaplicę Bractwa Świętego Jerzego w Bazylice Mariackiej, znaleziony też w Berlinie. Okazało się, że był w posiadaniu Kościoła Ewangelicko-Unijnego, siedzibą w Berlinie i na mocy porozumienia między kościołami ten ołtarz wrócił do Bazyliki Mariackiej. Także to są też takie sukcesy nasze tutaj lokalne. Natomiast jeśli chodzi o tę kolekcję Kabruna, Jakoba Kabruna, to chcę powiedzieć, że przedwczoraj, 14 grudnia w Muzeum Narodowym w Gdańsku odbyło się seminarium podsumowujące badania proweniencyjne tej kolekcji Jakoba Kabruna. Będzie z tego fajna publikacja, na podstawie której też będzie można łatwiej tych dzieł poszukiwać. A w przyszłym roku ukaże się specjalna publikacja książkowa dotycząca malarstwa z tej kolekcji Kabrunów. Także to ważna rzecz, bo nie tylko staramy się odzyskiwać, ale też upowszechniać wiedzę na temat tego, czego szukamy i czego poszukujemy i co straciliśmy, i to w takich publikacjach ma miejsce. Również Muzeum Gdańska, muzeum należące do samorządu miasta Gdańska, opublikowało takie trzytomowe dzieło o stratach wojennych Ratusza Głównego, Domu Pchagena, Dworu Artusa. I na podstawie właśnie takich publikacji też będzie nam łatwiej w przyszłości poszukiwać utraconych dzieł.
Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk był sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalny konserwator zabytków Jarosław Selin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.